Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium. Rozpoczynamy właśnie tutaj, właśnie teraz, wyjątkową, pierwszą w tym roku, taki mały akcent lata w środku zimy w Radiu Paranormalium, pierwszą w tym roku 2018 debatę niekontrolowaną. Nie bójcie się Państwo, debaty ufologiczne wracają za tydzień z kolejnym odcinkiem. Dzisiaj postanowiliśmy troszeczkę odpocząć od tematów ufologicznych. Dziś naszym gościem specjalnym będzie pan Krzysztof Janoszka, autor książki poświęconej Krzysztofowi Jackowskiemu. Krzysztof Jackowski, jasnowidz na policyjnym etacie. Pan Krzysztof jest już z nami po drugiej stronie Skype'a. Halo, halo, dobry wieczór, czy się słyszymy?
Tak, dobry wieczór.
Audycję, jak zawsze, poprowadzi nasz niestrudzony współprowadzący, zastępca redaktora naczelnego Niestanego Świata, Piotr Cielebiaś. Witaj, Piotrze.
Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy i witam naszego szanownego gościa. Jest nim Krzysztof Janoszka, jak powiedziałeś, autor książki niezwykłej. Każdy, kto sięgnie po tą publikację, przekona się, że do tej pory trudno było o coś takiego. Mieliśmy na polskim rynku książki poświęcone na przykład ojcu Klimuszce, który również zajmował się, jak wiemy, pomocą policji, zajmował się pomocą w poszukiwaniach, ale nikt nie sięgnął do źródeł policyjnych. Pan Krzysztof Janoszka jest policjantem, jest policjantem bardzo, bardzo odważnym, nie bojącym się mówić o niektórych rzeczach wprost. Panie Krzysztofie, witam Pana,
dziękuję. Proponuję na początek jeszcze podać kontakty do Radia Paranormalium.
Dlatego, że będziemy, z racji tego, że pan Krzysztof ma też ograniczony czas, to jeżeli ktoś miałby pytanie odnośnie książki, którą można nabyć w księgarni Nieznanego Świata, to można do nas dzwonić, można do nas pisać. Jeżeli ktoś ma oczywiście pytania do pana Krzysztofa odnośnie tego, jak Krzysztof Jackowski współpracuje z policją, jak wygląda jego trafność, jeżeli chodzi o poszukiwania zaginionych, czy też sprawców różnego rodzaju przestępstw, to zachęcamy do kontaktowania się z nami pod numer, który tutaj Iwelios zaraz przekaże na antenie.
A numery mamy dwa. Numer stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 624 193, 530 624 193. Jesteśmy także na Skype'ie radio.paranormalium.pl. Można także pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Można także pisać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jesteśmy też na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i na grupie Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. Przy okazji zachęcamy również do polubienia fanpage'a tego czasopisma, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i oczywiście relacje ze spotkań ze zjawiskami paranormalnymi na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl.
Panie Krzysztofie, takie pytanie na sam początek. Trzy słowa o sobie. Jak zainteresował się pan parapsychologią, jak zainteresował się pan postacią Jackowskiego i z jakimi spotkał się reakcjami swoich kolegów lub też przełożonych, kiedy była mowa właśnie o najsłynniejszym polskim jasnowidzu?
No, ta cała historia z moich zainteresowań zaczęła się kilka lat temu. Wtedy byłem studentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. No, mniej więcej 4 lata temu było. Słyszałem wtedy właśnie bardzo często o postaci Krzysztofa Jackowskiego, o tym, że bardzo często odnajdywał on zwłoki zaginionych osób, że często współpracował z policją, z wymiernymi efektami. No i postanowiłem wtedy się bliżej przyjrzeć temu zagadnieniu postaci Krzysztofa Jackowskiego. Chciałem nawet zorganizować na uczelni takie spotkanie, dyskusję, w którym udział by wziął pan Jackowski, przedstawiciele policji. No ale niestety ostatecznie to spotkanie nie doszło do skutku. Z doniesień medialnych wynikało, że tam jakieś interwencje z Komendy Głównej było, że takie spotkanie mogłoby się na niekorzyść wizerunku policji odbić, tak? No ale no wtedy zacząłem badać te sprawy z kryminalne z udziałem pana Jackowskiego. Trwało to mniej więcej 3 lata. I wyniki swoich badań właśnie zaprezentowałem w najnowszej książce Jasnowidz na policyjnym etacie.
Mhm. Czy można powiedzieć wprost, że Krzysztof Jackowski pomaga policji, że jest to w 100% udowodnione, że posiada dar, który daje wymierne efekty w postaci znalezienia ofiar przestępstw, które zostały, które zaginęły, tak, lub też znalezienia sprawców.
Tak, dokładnie. I co najważniejsze, pan Jackowski ma tą dokumentację potwierdzającą to, że wielokrotnie z policją współpracował i że wielokrotnie dzięki jego informacjom policja mogła dane sprawy wyjaśnić, tak? Są to dokumenty urzędowe z pieczęciami komendantów, kierowników innych komórek organizacyjnych policji, także jest to stuprocentowa jest pewność, że taka współpraca miała miejsce i niejednokrotnie była efektywna.
A czy praca nad książką była trudna? Czy sprawiało panu trudność przekonywanie swoich przełożonych w jakiś sposób, żeby wypowiedzieli się wprost, że Jackowski im pomógł?
No, na takie trudności natrafiłem. Nie wszyscy policjanci czynni chcieli też rozmawiać o tych sprawach, tak, bo obawiali się, że mogą mieć potem jakieś problemy, ale udało mi się dotrzeć do kilku policjantów, którzy oficjalnie przyznali, że korzystali z pomocy pana Jackowskiego i dzięki niemu mogli rozwiązać daną sprawę kryminalną, tak? Tu nie chodziło tylko o zaginięcie, ale też o na przykład poważniejsze sprawy, jak zabójstwa, rozboje i dzięki panu Jackowskiemu mogli sprawy rozwiązać. Bez jego pomocy na pewno by się sprawy nie udało rozwiązać, bo jedna sprawa trwała prawie 2 lata, tak? I wtedy właśnie policjanci się zdecydowali, żeby pojechać do pana Jackowskiego, żeby... bo nie mieli nic do stracenia, tak? Mogli stać w miejscu, nic nie robić, a nie mieli nic... pojechali i dzięki temu udało im się sprawy rozwiązać, tak?
Jak wyglądał pana pierwszy kontakt z Jackowskim? Czy to było dla pana w jakiś sposób trudne, krępujące? Jak zareagował na pomysł współpracy przy takiej książce?
Poznałem pana Jackowskiego kilka lat temu, wtedy kiedy studiowałem w Szczytnie, kiedy chciałem to spotkanie zorganizować. Ogólnie pan Jackowski jest trudny, jeśli chodzi o jego charakter. Czasami na spotkania się nie stawiał, czasami odmawiał rozmów, ale ostatecznie udało się przeprowadzić z nim dosyć obszerną rozmowę, z której po części książka się składa, bo książka się składa tak jakby z 3 części, tak? Pierwsza część to jest rozmowa z panem Jackowskim, druga część to jest opis spraw kryminalnych, które udało się rozwiązać dzięki panu Jackowskiemu i trzecia część to są wypowiedzi policjantów i naukowcy, którzy się wypowiadają o realności zjawiska jasnowidzenia oraz potwierdzają to, że dzięki panu Jackowskiemu daną sprawę mogli rozwiązać, tak? Czyli książka ma na pewno dużą wartość dokumentacyjną.
W polskiej policji współpraca z jasnowidzami to nie jest może nowum, ale okazuje się, że w XXI wieku, kiedy o różnych sprawach mówi się w sposób nieco odmienny niż przed laty, pamiętamy, że kiedy działał ojciec Klimuszko, to on również zajmował się pomocą policji, ale milicji wówczas, ale on robił to troszeczkę pod przykryciem. Nie robił tego wprost, natomiast Jackowski stał się taką instytucją, która w zasadzie oferuje pomoc przy sprawach absolutnie beznadziejnych. I nim przejdziemy do opisu tych spraw, które zrobiły na panu największe wrażenie, to czy mógłby pan nam powiedzieć o tych osobach często wysoko postawionych, które wypowiadają się przychylnie na temat postaci Krzysztofa Jackowskiego i które nie ukrywają, że dysponuje on tymi zdolnościami psi. Chodzi o bardzo znane postacie w polskiej policji, które się przewijają w pana książce.
Myślę, że najważniejszą postacią jest generał Adam Rapatki, który jest legendą, tak, polskiej policji, oficjalnie w rozmowie ze mną, co jest też w książce przedstawione, stwierdził, że policja nie powinna się w żaden sposób wypierać tej współpracy z panem Jackowskim i powinna oficjalnie przyznawać, że jeśli są sprawy, w których pan Jackowski pomógł, powinna opinii publicznej przedstawić prawdę, tak, że ta współpraca była i przyniosła jakieś tam efekty wymierne. Też w czasach, kiedy był zastępcą komendanta głównego, zwracali się do niego policjanci, którzy przedstawiali mu relacje, tak, spraw, które wyjaśnili właśnie dzięki panu Jackowskiemu. Także...
A jak to wygląda od strony...
Bardzo ważne pytanie panu generała.
Jak wygląda to od strony takich zwykłych policjantów, którzy pukają do drzwi Jackowskiego? Jak to w ogóle przebiega? Bo my wiemy tylko, że on pomaga, tak? Ale w jaki sposób na przykład policja się u niego zjawia? Czy umawiają się zwyczajnie na spotkania, przywożąc dowody? Bo wiemy, że do wykonania wizji Jackowski potrzebuje pewnego materiału, prawda?
Tak, najczęściej musi to być albo zdjęcie danej osoby, która zaginęła, lub ma jakiś związek ze sprawą, albo, co jest lepszym rozwiązaniem, bo pan Jackowski mówi, że właśnie najlepiej mu wychodzą wizje, jeśli jest to na przykład jakaś rzecz, tak, która należała do osoby zaginionej, na przykład jakaś część garderoby, najlepiej przesiąknięta jej zapachem, nieprana. No podejrzewam, że odbywa się to w taki sposób, że najpierw telefonicznie policja z panem Jackowskim ustala termin spotkania, policjanci jadą do Człuchowa i na miejscu pan Jackowski daną wizję wykonuje, tak? Tylko, no tak jak mówię, do takiej wizji trzeba być przygotowanym, bo trzeba mieć jakieś materiały, zdjęcie lub jakąś rzecz, dzięki którym może pan wizję wykonać, tak?
Pan podpatrzył, jak on to robi, w jaki sposób się koncentruje, bo on zwykle wyprasza ludzi, tak? Kiedy tej wizji dokonuje.
Jak pan Jackowski powtarza stale, najgorszym wrogiem jasnowidza jest sugestia, tak? Także nie chcę, żeby... Jak przyjeżdża do niego na przykład rodzina lub policja, nie chce, żeby cokolwiek mu podpowiadać, bo wtedy będzie się sugerował danymi informacjami, a tak jak on to mówi, wizja jest poczuciem, tak? Czyli nie może mieć jakichkolwiek informacji o danej sprawie, tylko po prostu poczuć. No najczęściej przykłada jakąś zdjęcie lub rzecz do czoła, zamyka oczy i tą wizję wykonuje, a na jakiej zasadzie się to odbywa w szczegółach, no to pan Jackowski chyba wie. Dokładnie, tak? Ja tu nie chcę do pana Jackowskiego mówić, ale...
Ostatnio odnośnie właśnie Krzysztofa Jackowskiego pojawia się bardzo wiele komentarzy, które są dość skrajne, bo z jednej strony mamy do czynienia z takimi informacjami, jak pan nam tutaj przekazuje, że są to zweryfikowane wiadomości o jego skuteczności. Z innej strony pojawiają się takie historie, które mówią, że on troszeczkę czasami rozmienia ten swój talent na drobne, a jeszcze kiedy indziej chyba takie najciekawsze informacje się pojawiają, że to jest człowiek, który żyje jakby już na granicy dwóch światów, z którym rzeczywiście jest czasami troszeczkę trudno rozmawiać. Jak wygląda taka jego codzienność z pańskiej perspektywy? Bo to, co on opowiada, to wiemy, że okiem jasnowidza to wygląda inaczej. Ale jak ocenia pan jego postać, jego życie, powiedziałbym, codzienne? Jak on funkcjonuje jako człowiek i jako ekstrasens? Czy jemu to trzecie oko otwarte cały czas jakoś przeszkadza w życiu codziennym, czy czasami ta sfera paranormalna nie wdziera się do jego życia prywatnego?
No na pewno nie jest to łatwe życie, tak? Bo pan Jackowski tymi tragediami żyje. No nie ma praktycznie dnia czy tygodnia, w której pan Jackowski by w jakąś sprawę się nie angażował, tak? Bardzo często do niego przyjeżdżają i osoby cywilne, i policjanci. Także na pewno to ma jakiś wpływ na psychikę pana Jackowskiego. No, ja mam takie wrażenie, że on stale żyje w takim ciągłym chaosie, tak? Nie może się skupić na swoich prywatnych sprawach, bo cały czas żyje ludzkimi tragediami. Tymi tragediami, z którymi się do niego zwracają ludzie. Ludzie cywilni i policjanci.
Czy on już jest celebrytą, czy jest osobą publiczną, czy nadal wie, w jakiś sposób zachowuje dla siebie resztkę prywatności podczas wykonywania tych wizji, bo my go znamy też jako dziennikarzy z troszeczkę innej strony, tak? Że to jest showman, który wychodzi i mówi wiele rzeczy, wszyscy otwierają wtedy, rozdziawiają usta. Natomiast są też krytycy, którzy twierdzą, że część przynajmniej jego działalności to jest... efekt troszeczkę reżyserii, że on korzysta z usług dobrych doradców do spraw wizerunku. Jak się pan do tego odniesie?
No, ogólnie celebrytą można nazwać osobę, która jest znana z tego, że jest znana. No, pan Jackowski jest znany z tego, że ma kilkadziesiąt przypadków udokumentowanych, tak, efektywnej współpracy, no, ma osiągnięcia. I myślę, że głównie dzięki tym swoim osiągnięciom jest znany, a no, na chwilę obecną pan Jackowski nie ma innego sposobu, żeby przedstawiać tych swoich sukcesów, jak nie medialnie, bo z tego, co wiem, już policja nie potwierdza w przypadku rozwiązania przez sprawy przez pana Jackowskiego. Policja, nie wiem, czy jest jakiś zakaz, czy nie, ale policja już przestała potwierdzać rozwiązanie przez niego sprawy, tak? Więc jego jedynym sposobem na udokumentowanie, że w jakiejś sprawie pomógł, jest właśnie albo prasa, albo media, tak? W inny sposób nie może po prostu przedstawiać tych swoich sukcesów. Mhm. No i to innego jest angażowanie się też w przepowiadanie przyszłości. Zresztą pan Jackowski sam kiedyś wspomniał, że on to traktuje raczej jako zabawę niż coś, co traktował, no, należałoby traktować jako wyrocznie, tak?
No tak, tutaj poruszył pan ważny temat, bo przecież Jackowski wielokrotnie mówił o zdarzeniach, które mają nadejść, tylko to też jest taka sprawa. On był wtedy ciągnięty za język przez dziennikarzy i mówił, co widział, natomiast
tak, musimy też... On też nie chciał odmawiać, tak, dziennikarzom.
Musimy mieć też świadomość, że taki materiał też jest odrabiany, tak? Czyli kiedy on powiedział na przykład, wydaje mi się, że tak będzie, to jeżeli wycięto wydaje mi się, to już wychodziło, tak, że on...
Brali za pewnik to.
Tak. Ale czy przyglądał się pan jego właśnie tym, powiedziałbym tak, przepowiedniom większym dotyczącym losów świata? Czy jemu się tam udało coś przewidzieć, jeżeli idzie na przykład o wydarzenia polityczne czy jakieś katastrofy?
No, kilka takich spektakularnych sukcesów miał, bo przewidział kryzys finansowy. W sieci jest nawet materiał ze świętej pamięci Andrzejem Leperem, który stwierdził kiedyś, że na spotkaniu z Jackowskim pytał go, kto będzie prezydentem. Pan Jackowski wtedy mu odpowiedział, że na pewno nie Kaczyński, bo Kaczyńskiego nie ma, Kaczyński śpi, tak? Także to można definiować jako to, że po prostu rzeczywiście już potem pana świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego nie było, tak? No z czym, też katastrofę samolotu na Ukrainie. Już nie pamiętam, w którym roku, chyba w 2011, tak? No, kilka spektakularnych sukcesów miał. Oczywiście też zdarzały się przepowiednie, które się nie potwierdziły, tak?
Czy pan kiedykolwiek pytał się jego, w jaki sposób przychodzą do niego te wizje? W jaki sposób on to odczuwa ze strony swojej psychiki, czy nie wiem, tego swojego dodatkowego daru, czy on to widzi, czy to słyszy, bo przecież te zdolności psi mają bardzo różny charakter. Jak to jest w jego przypadku?
No to tłumaczył, że wizja jest poczuciem. Nie widzi tego w żaden sposób, nie słyszy, tylko czuje. Coś na zasadzie przypominania sobie, na przykład przypomnienie sobie zdarzenia z dnia wczorajszego, tak? To jest, wizja jest impulsem.
On też nie ukrywał w swoich wizjach, w swoich wypowiedziach, że otrzymuje jakieś tam wskazówki od zmarłych. Tutaj zaraz przejdziemy do kolejnej takiej części naszego wywiadu, gdzie skupimy się na tym, co pan sądzi o różnego rodzaju zjawiskach z pogranicza, którymi się pan interesuje. Ale tutaj z Jackowskim to jest szczególnie trudna sprawa, bo z jednej strony mamy do czynienia z ekstrasensem, takim, który przykłada, znaczy, który potrzebuje jakiegoś materiału do wywołania wizji, a z drugiej strony człowiekiem, który przyznawał nieraz, że otrzymuje od zmarłych jakieś wskazówki. To w sumie on jest właśnie ekstrasensem, posiadaczem zdolności takich jak jasnowidzenie, czyli jest raczej medium według pana.
No, według mnie posiada zdolności, na pewno posiada zdolności, których no, do dzisiaj nauka nie wyjaśniła, tak? Nie każda osoba może tymi zdolnościami dysponować, chociaż tak jak on stwierdził kiedyś, jasnowidzenia można się nauczyć. Każda osoba dysponuje w jakimś stopniu tymi zdolnościami, tylko nie każda osoba może je rozwinąć i się nimi posługiwać.
Ciekawe, czy myślał kiedyś o jakimś otwarciu szkoły dla jasnowidzów. Byłoby to bardzo ciekawe. Kolejne pytanie, bo tutaj pojawiają się oczywiście jakieś pytania od naszych słuchaczy, wiąże się z Andrzejem Leperem wspomnianym, dlatego że nie oszukujmy się, że to byli znajomi, że jeden drugiego odwiedzał, że znali się od dawna i z pewnością Krzysztof Jackowski próbował zajrzeć w to, co stało się z Andrzejem Leperem, bo ta sprawa rzeczywiście jest bardzo trudna. Może nawet nie chce nam wszystkiego powiedzieć, ale uchylił jakiegoś rąbka tajemnicy na temat śmierci Lepera, mówiąc wprost, że no to nie było samobójstwo. Co jeszcze powiedział?
No z tego, co ja mogę powiedzieć państwu, to pan Jackowski stwierdził, że jest w 100% przekonany, że pan świętej pamięci Andrzej Leper został zamordowany. Szczegółów nie przedstawił. Szczegóły, no nie ma w książce szczegółów, tak?
Czy Krzysztof Jackowski nie boi się na przykład tego, że kiedyś w jakiś sposób to, jak działa na środowisko przestępcze, ścigając ich za pomocą swojego szóstego zmysłu, odbije się na jego osobistym bezpieczeństwie? Czy nie boi się po prostu jakiejś zemsty ze strony tych, w których ujęciu pomógł?
Było kilka takich sytuacji, że mu grożono, ale ciekawszym zagadnieniem jest to, że w przypadku tych głośnych spraw, na przykład w przypadku śmierci byłego komendanta głównego policji Marka Papały, w przypadku sprawy świętej pamięci Jarosława Zientary, bo w obie sprawy się pan Jackowski angażował, miał wizytę przedstawicieli służb państwowych. W owych czasach to był Urząd Ochrony Państwa, tak? Który nakazał panu Jackowskiemu w ogóle nie angażować się w te sprawy.
A co
takiego? To jest wymowne, tak, że w jakimś stopniu służby musiały posiadać jakąś wiedzę o tych sprawach.
Cóż takiego powiedział o śmierci Marka Pawały, czy chociażby, bo on się zajmował też chyba sprawą Jaroszewicza, że tak na niego, tak patrzono na jego sylwetkę. Czy on rzeczywiście posiada jakieś informacje, które mogą okazać się niebezpieczne? Bo nie oszukujmy się, pan się zajmuje również zbrodniami niewykrytymi. I to jest część pana działalności, która jest równie ciekawa, co to śledztwo sprawy Jackowskiego. I tutaj takie moje małe pytanie, czy pan sądzi, że w naszym kraju, no nie wiem, czy mogę zadać to pytanie policjantowi aktywnemu na służbie, ale czy w naszym kraju rzeczywiście nie mówi się wszystkiego o niektórych sprawach związanych ze śmiercią osób, powiedzmy, z wyższych szczebli?
No moim zdaniem jest to oczywiste, że nigdy opinia publiczna nie dowie się, jak było naprawdę w przypadku tych spraw. Na pewno tą wiedzą dysponują pewne organy. Moim zdaniem.
Mhm. Nie wiem.
Względów nie można tego przedstawić, tak? Opinii publicznej, bo też to by mogło się odbić na niekorzyść wizerunku tego, jak państwo polskie funkcjonuje, tak? No bo w przypadku spraw to naprawdę, no ja nie znam drugiego kraju na świecie, w którym doszłoby do tylu dziwnych sytuacji, do zabójstwa komendanta głównego policji. Też sprawa FOS była wymownym przykładem, gdzie tam zginął szef Najwyższej Izby Kontroli i kontroler NIK-u, policjanci, którzy badali tą sprawę, tak?
Pan, takie osobiste pytanie, pan nie boi się o tym mówić tak otwarcie? No bo często słychać z pana ust bardzo oczywiście uzasadnioną krytykę odnośnie pracy i zachowania policji, ale wszyscy się zastanawiają nagle, o rany, to jest przecież policjant i zobaczcie, jaki jest no, jednak odważny, że o czymś takim mówi. Pan się osobiście nie spotkał z jakimiś takimi informacjami typu, a Krzysiek, weź to zostaw, po co ci to?
No, kilka osób mi odradzało, żeby nie mówić o tym głośno, żeby się tym nie zajmować, bo potem mogę mieć problemy przez to, tak? No niestety, no ja uważam, że głównym hasłem policji jest dochodzenie do prawdy, tak? No i tą prawdę, nieważne jaka by ona była, nieważne czy by była na niekorzyść wizerunku policji, tą prawdę trzeba przedstawiać opinii publicznej, tak? A w jaki sposób? W przypadku pana Jackowskiego, no uważam, że policja nie powinna się wypierać tego, że pomaga jej, no bo no, powinna przedstawiać prawdę opinii społecznej, tak, opinii publicznej, jako że policja powinna być strażnikiem prawa i prawdy.
Wróćmy do Jackowskiego. Czy on próbował w jakiś sposób współpracować z naukowcami, by móc ten dar swój udowodnić?
No było kilka takich przypadków. Też kiedyś był w 2000 roku taki głośny serial Eksperyment Jasnowic na antenie telewizji Polsat. To w tym programie też brali udział naukowcy. To było obserwowane przez naukowców. Też tam miał kilka przykładów na uniwersytetach. Na Uniwersytecie Łódzkim miał kilka eksperymentów. Tam prowadził te spotkania, o ile dobrze pamiętam, profesor Bogusław Sygit. Też tutaj brał udział w spotkaniu w takim salonie profesora Dudka słynnym, gdzie dzięki panu profesorowi Ryszardowi Jaworskiemu z Wrocławia mógł zaprezentować swoją osobę, swoje osiągnięcia. Tutaj też naukowcy z ogromnym zainteresowaniem przyglądali się tym osiągnięciom, tak? Chcieli dowiedzieć się, na jakiej zasadzie pan Jackowski wykonuje wizję, na jakiej zasadzie udało mu się tyle razy daną sprawę rozwiązać. No bo nie mógł to być przypadek, tak? Że po prostu podał jakieś informacje, które przypadkowo się sprawdziły. No on podawał takie dokładne informacje, że w żaden sposób nie mógł ich wydedukować intuicją.
A czy z tych badań wyłoniły się jakieś konkretne wnioski? Bo my wiemy, że badano chociażby w podobny sposób ojca Klimuszkę, że tam również pojawiały się takie nieformalne zgromadzenia naukowców, którzy zadawali mu pytania, robili różnego rodzaju eksperymenty, tworzyli eksperymenty. No ale chyba nie pojawiła się żadna oficjalna naukowa publikacja, w której by padło słowo, że Jackowski był badany, testowany. Nie mówię już o tym, że wyciągnięto jakieś konkretne wnioski.
No takich badań ściśle naukowych w takich warunkach laboratoryjnych to nie było, no ale to też tego zjawiska nie jest tak łatwo badać, tak? Bo jest też coś takiego jak tak zwany efekt eksperymentatora, że na przykład nastawienie osób biorących udział w eksperymencie, obserwatorów, ma wpływ na sam wynik eksperymentu, tak? Czyli na przykład negatywne nastawienie sceptyków do tego, co robi pan Jackowski, też może jakoś zakłócić te fale, tak? I negatywnie wpłynąć na wynik. Ścisłych badań naukowych to no niestety nikt się nie podjął, żeby przeprowadzić, a myślę, że warto byłoby zbadać pana Jackowskiego pod tym kątem, skąd w człowieku w ogóle się takie zdolności biorą, tak? Ja osobiście, że jest to, że te zdolności nie przekraczają ogólnie przyjętych praw przyrody. No wszystkich praw przyrody jeszcze nie znamy, tak? Posługujemy się jakimś niewielkim procentem możliwości naszego umysłu, naszego mózgu. Może właśnie klucz tkwi w tych pozostałych procentach. Klucz do wyjaśnienia tego zjawiska, tak?
Często, kiedy mówi się o zdolnościach Jackowskiego, to pojawia się propozycja, żeby przedstawił je przed słynną komisją Randiego, która oferuje $1 000 000 za udowodnienie zdolności nadnaturalnych. Że Krzysztof Jackowski o tym nigdy nie myślał?
Myślał kilka razy, z tym, że no to jest... Też wiele razy ta komisja była podważana, jej wiarygodność, bo tam ogólnie biorą udział osoby, które są od razu już negatywnie nastawione do tego zjawiska, tak? Nie ma tam sposobu, żeby się temu przyjrzeć obiektywnie, a ktoś, kto jest od razu nastawiony na nie, to każdy eksperyment może przedstawić tak, że po prostu efekt będzie negatywny, tak?
Są nawet ciekawsze informacje, że ta nagroda w ogóle nie istnieje, tak naprawdę.
No podobno już została zlikwidowana, podobno stwierdzili, że nie ma sensu tracić na to czasu, bo i tak nikt się nie znajdzie, kto by potrafił udowodnić istnienie zjawiska jakiegoś innego.
To znaczy ich wymogi są takie, że chyba przeszedłby je tylko Superman, bo oni podchodzą do tego w taki sposób, że osoba ze zdolnościami paranormalnymi powinna posiadać cały czas i powinna nimi rozporządzać wedle woli.
A tak, no się tak chyba, dokładnie.
A tak to się chyba nie dzieje nawet w przypadku Jackowskiego. Czy on miewa gorsze dni na przykład? Czy ten jego zmysł się nie męczy? Bo wiadomo, że przecież nawet wielcy ekstrasensi, nawet wielkie media, wielcy jasnowidzy, oni też nie mogli tego wszystkiego robić na co dzień. Czy w przypadku Jackowskiego nie dojdzie do jakiegoś zmęczenia materiału, albo już nie dochodzi?
No to, co ta komisja twierdzi, to też świadczy o ich niekompetencji, tak? Bo każdy, kto się zajmuje parapsychologią, wie, że takie zjawiska są nie są powtarzalne, tak? Wpływ ma na to wiele czynników. Dyspozycja jasnowidza, dyspozycja jego stanu fizycznego i psychicznego, dysponowanie odpowiednią rzeczą do wykonania wizji. No bardzo dużo rzeczy na to się składa. Też odpowiednia interpretacja tego, co jasnowidz poda, tak? Bo to nie jest tak, że jasnowidz wszystko wyłoży na tacy. On poda jakieś informacje prawdziwe i ktoś, kto na przykład mówię teraz o sprawach kryminalnych, tak? Ktoś, kto daną sprawę zna, musi z tych informacji złożyć całość, tak? Mając wiedzę o danej sprawie. Także nie jest tak, że pan Jackowski ma 100% skuteczność, bo naprawdę no, bardzo wiele czynników wpływa na to, czy jasnowidz daną wizję wykona pozytywnie.
A jakie sprawy opisał pan w swojej książce? Które z nich wzbudziły w panu najwięcej emocji, które wydają się najbardziej niezwykłe? Chodzi o te oczywiście, w których Jackowski okazał się osobą decydującą o sprawie rozwiązania danego przypadku.
W książce opisałem ogólnie wiele spraw dotyczących osób zaginionych, tak? Dzięki którym pan Jackowski podał dokładne miejsce, gdzie się znajdowały zwłoki, a udokumentowałem dwie najważniejsze sprawy, które dotyczyły zabójstwa. Najbardziej wymowna to była sprawa z Będzina, bodajże z 2006 roku. Tam wtedy w Będzinie doszło do podpalenia kamienicy, w której dwie osoby zginęły. Tak? Na początku policja przyjęła taką wersję, że był to nieszczęśliwy wypadek. Potem jednak okazało się po sekcji zwłok, że osoby miały rany cięte, tak? Czyli już było pewne, że doszło do zabójstwa. No, śledztwo trwało dosyć długo. Policja w żaden sposób nie mogła dojść do tego, kto mógł to zrobić. Tam mieli kilka wersji, które upadły potem. I po jakimś czasie wtedy, kiedy już sprawa utknęła w takim martwym punkcie, zdecydowali się pojechać do Człuchowa, do pana Jackowskiego. Oczywiście policjanci za zgodą przełożonych, tak? Tam tą decyzję oficjalnie podjął chyba ówczesny szef komendy w Będzinie i jego zastępca. No i pojechali oni do Człuchowa. I pan Jackowski im podał takie informacje, które doprowadziły do tego, że ustalili i sprawców zbrodni, i świadka, tak? Dzięki panu Jackowskiemu możliwe było ustalenie, zatrzymanie i skazanie dwóch sprawców zabójstwa. I w żaden sposób tutaj pan Jackowski nie mógł... Bo pan Jackowski po pierwsze nie korzysta z akt policyjnych, tak? Nie korzysta...
No właśnie, to jest bardzo ważne, bo...
Po pierwsze jest to niezgodne z prawem, tak? Policjanci w żaden sposób by nie ryzykowali udostępnienia akt osobie z zewnątrz policji, tak? No bo to są akta tajne, tak? Śledztwa czy inne. To po pierwsze. Po drugie, pan Jackowski nigdy nie pyta się o szczegóły sprawy, tylko chce znać informacje, imię osoby, której sprawa dotyczy i jego wiek, tak? I no i jakąś rzecz, dzięki której będzie mógł wykonać wizję. No bo jak powtarza, nie chce się niczym sugerować, bo wizja jest poczuciem, tak? On musi poczuć to, a nie wydedukować intuicją. No i w sprawie z Będzina pan Jackowski, no praktycznie to pan Jackowski rozwiązał tą sprawę, tak? Całą sprawę rozwiązał.
To, co pan powiedział, jest kluczowe, bo wszyscy pewnie, którzy zastanawiali się, w jaki sposób on działa, myśleli, że policjanci zjawiają się u Jackowskiego z plikiem danych, mówią mu o całej sytuacji, a on po prostu oferuje wyrok, czyli tak nie jest, jak rozumiem.
No nie, absolutnie nie. Pan Jackowski nigdy nie korzysta z jakichkolwiek dokumentów policyjnych, dokumentów ze śledztwa i tym podobnych. Tylko potrzebuje trzy rzeczy, tak? Jakąś rzecz lub zdjęcie osoby, której wizja ma dotyczyć, jego imię oraz wiek.
Mhm. ale był taki czas, kiedy policjanci wypowiadali się o Jackowskim w sposób bardzo, powiedziałbym, chłodny. Szczególnie tutaj zaznaczyła się taka słynna wypowiedź Mariusza Sokołowskiego, który po prostu tępił Jasnowidza, tępił tych, którzy twierdzili, że możliwa jest współpraca na linii właśnie organy ścigania z ekstrasensem. Dlaczego on się tak uparł wtedy na tego Jackowskiego?
No, on w wypowiedzi swojej wielokrotnie stwierdzał, że policja nie korzysta z usług pana Jackowskiego, że pan Jackowski tak de facto nigdy nie rozwiązał jakiejkolwiek sprawy. To, co wiemy, jest nieprawdą, no bo pan Jackowski dysponuje kilkudziesięcioma dokumentami, które tą współpracę potwierdzały, tak? No też ostatnio Komenda Główna nawet w piśmie do mnie oficjalnie przyznała, że ta współpraca miała miejsce i wielokrotnie pan Jackowski policji pomagał. No nie chcę tutaj oceniać pana Sokołowskiego jako rzecznika, ale mogę domniemywać, że po prostu chodziło o to, że obawiał się, że taka informacja, że policja oficjalna, że policja korzysta z usług Jasnowidza, mogła po prostu odbić się na niekorzyść wizerunku policji jako instytucji, tak? No bo wiadomo, no w naszym kraju nie wszyscy wierzą w takie zjawiska. Też Jasnowidz jest raczej negatywnie postrzegany przez część społeczeństwa jako coś, nie wiem, jakaś szarlataneria, tak? No także tu podejrzewam, że chodziło o obawę o wizerunek. No i też o brak kompetencji, no bo każda osoba, która by się chciała zagłębić w te sprawy, może dojść do tego, że potwierdzić to, że pan Jackowski wielokrotnie pomógł policji. No nawet z zewnątrz, no bo te dokumenty są oficjalnie dostępne. Każda osoba, kto by chciała dotrzeć do tych dokumentów, to dotrze, no bo pan Jackowski chyba nawet ma je na stronie udokumentowane, tak?
Mm-hmm. Ja pamiętam, że parę lat temu, dobrych parę lat temu, pojawiła się taka informacja, taki artykuł w Gazecie Wyborczej, który też piętnował Jackowskiego, mówił, jak to jest możliwe, że w cywilizowanym kraju, tak, który jest w Unii Europejskiej, policja, ktoś tutaj domniemuje i twierdzi, że policja współpracuje z Jasnowidzami, przecież to jest niemożliwe. Znaczy, to oczywiście była Gazeta Wyborcza, to też musimy mieć...
Bezpośrednio po tym, jak powołali pana Jackowskiego na biegłego, to taki artykuł powstał właśnie.
Tak. Znaczy, a Gazeta Wyborcza w ostatnich latach bardzo mocno atakuje tego różnego rodzaju alternatywne nurty myślenia. Czasami oczywiście dobrze, że to robi, czasami robi to bezpodstawnie, ale był taki czas, jak mówiłem, że Jackowski no, nie cieszył się z przychylności mediów. Dzisiaj się to zmieniło, ale czy obawiano się przede wszystkim tego, że wyjdzie na jaw fakt, że policja jest nieskuteczna do tego stopnia, że musi w swoich działaniach odwoływać się do wyroków człowieka, który nazywany jest Jasnowidzem, a jak pan powiedział, Jasnowidze nie wszystkim osobom się dobrze kojarzą. Czy po prostu za tym, że Jackowski dostawał czasami bęcki, stoi tutaj jakaś polityka wizerunkowa policji?
Ja dopuszczam taką myśl, chociaż uważam, że niesłusznie, bo to, że policjanci korzystają z usług takiej osoby, nie świadczy w żaden sposób o nich negatywnie, wręcz przeciwnie. No. Świadczy to o ambicji policjanta, który stara się rozwiązać daną sprawę wszystkimi dostępnymi metodami, no bo tak naprawdę nieważne są środki, jakimi policjant daną sprawę wyjaśni, ważne, żeby były tylko zgodne z prawdą, zgodne z prawem, tak? Ważne, żeby były zgodne z prawem, a to, jak te środki wyglądają, czy... Ważne jest, że daną sprawę się wykryje i to jest najważniejsze. A z drugiej strony, no, rzecznicy prasowi mogli się obawiać, że taka informacja zostanie odebrana na niekorzyść wizerunku policji, no bo policja jest instytucją zhierarchizowaną, tak? Jest instytucją oficjalną, no. I taka informacja, że korzysta z usług Jasnowidza, no, przez większość mogłaby negatywnie zostać odebrana. Chociaż według mnie niesłusznie, bo świadczy to o ambicji policjantów i o tym, że policja stara się rozwiązać każdą sprawę, tak? Mhm. Nieważne jakimi metodami, ale ważne, że po prostu ma ambicje, żeby ją rozwiązać, tak?
Mhm. Pojawia się dużo komentarzy na temat pana Jackowskiego, na temat Randiego. Tutaj pojawił się taki ciekawy komentarz, jeżeli pomaga, to pomaga, po co drążyć temat? To ciekawe. Nim przejdziemy do tutaj kolejnych szczegółów związanych z Krzysztofem Jackowskim, z tym jak on sobie poczyna, jak sobie radzi, to takie szybkie pytanie do pana, bo my tutaj na antenie Radia Paranormalium przeprowadzamy też debaty ufologiczne i często, no parę razy zahaczaliśmy o relacje od polskich policjantów związane właśnie z obserwacjami UFO. I teraz pytanie, czy pan kiedykolwiek spotkał się z relacjami kolegów mówiącymi o obserwacjach jakichś dziwnych obiektów? I czy istnieje w ogóle jakaś procedura związana z tym, co policjant ma robić, kiedy natknie się na jakiś dziwny obiekt lub dziwne zjawisko? Nim tutaj jeszcze dodam parę słów komentarza, proszę pana o odpowiedź.
No takie procedury nie istnieją, ale spotkałem się z tym w relacjach kilku policjantów, z tym, że nie bezpośrednio, tak? Opowiadał mi to jeden kolega ze służby. No i też dużo na ten temat czytałem, że były takie przypadki, tak? Że policjanci gdzieś pojechali na interwencję i jakiś dziwny obiekt był na niebie, ale ostatecznie sprawę umorzono, tak? No, nie było też środków i sił, żeby sprawdzić, co to było ostatecznie. Ale oficjalnych procedur w przypadku takiej sytuacji nie ma. Nie wiem, jak jest w wojsku, bo to bardziej odpowiednie by było dla wojska, tak? Wiem, że za granicą, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to istnieją takie oficjalne procedury, że wojsko wtedy podejmuje pewne działania, tak, żeby sprawdzić, co się kryje za takimi obiektami dziwnymi.
No tak, ja przypominam, że rozmawiałem z Krzysztofem Janoszką, autorem książki Jasnowidz na policyjnym etacie. Książka dostępna jest między innymi na stronie sklepu internetowego Nieznanego Świata, nieznany.pl. I tutaj zahaczyłem, wie pan, o to UFO z tego powodu, że do nas docierały swego czasu informacje od funkcjonariuszy, którzy natknęli się na różnego rodzaju dziwne obiekty. No chyba taka najsłynniejsza sprawa to była z roku 2013, kiedy policjanci rzeczywiście z Opolszczyzny spotkali się z dziwnym obiektem, który, jak oni sami twierdzili, gonił. Tam się pojawiły bardzo, bardzo zakręty, że tak powiem, bardzo zawiłości w tej sprawie. Była jednak ciekawa z tego względu, że dowiedzieliśmy się, iż tutaj bardzo pojawiły się duże naciski na tych funkcjonariuszy, by o tej sprawie nie mówili, by po prostu to zgłoszenie na temat dziwnych świateł wytłumaczyli nam w jakiś prozaiczny sposób, by można było tą sprawę zamknąć, gdyż w innym przypadku trzeba by było powiadomić o tym jakieś wyższe instancje. A to już się wiąże z pewnymi chyba problemami. Ale przejdźmy jeszcze do tych ekstrasensów policji, bo my wiemy, że na Zachodzie coś takiego jak współpraca policjantów z jasnowidzami to nie jest nic nowego. Mamy jakieś zakłócenia chyba, Marku i Keliosie?
Chyba mamy problem z połączeniem z naszym gościem.
Halo, halo.
Coś przerywa.
W każdym razie postaramy się z panem Krzysztofem jak najszybciej odzyskać połączenie. Słyszymy się. Postaramy się z panem Krzysztofem jeszcze raz połączyć. Niestety coś tutaj się brzydkiego stało, jak to zwykle bywa w debatach na antenie Radia Paranormalium, że coś nam w pewnym momencie wkracza i psuje całą zabawę. Halo, halo. Słyszymy się, panie Krzysztofie?
Halo, panie Krzysztofie, czy się słyszymy?
Tak, tak, słychać teraz.
Mieliśmy problemy właśnie na Skype'ie. Ja tutaj zacząłem panu zadawać pytanie odnośnie tego, w jaki sposób służby w innych krajach traktują materiał otrzymany od jasnowidzów. Czy zawsze jest tak, że na Zachodzie podchodzi się do tego tak otwarcie, jak niekiedy sugerują na przykład programy dokumentalne ze Stanów Zjednoczonych? Czy spotkał się pan również z osobami równie wiarygodnymi w swoich tutaj wyrokach, co Jackowski?
No, za granicą to w niektórych służbach oficjalnie się korzysta z takich osób. Tak na przykład w Stanach Zjednoczonych był taki jasnowidz, że nawet był na etacie zatrudniony w policji. Były też eksperymenty przeprowadzane przez służby na przykład w ZSSR, w Stanach Zjednoczonych też były przeprowadzane takie eksperymenty z udziałem jasnowidzów. No bo służby też widzą na przykład w jasnowidzach sposób na wydobywanie pewnych informacji, tak?
Mhm. A jak pan osobiście tłumaczy zdolności Jackowskiego? Skąd one się biorą? Bo pan interesuje się także parapsychologią.
No mi się wydaje, że to są nieodkryte zdolności naszego umysłu, naszego mózgu, tak? Tak jak wcześniej wspomniałem, wszystkich praw rządzącymi, wszystkich praw, nie znamy wszystkich praw przyrody, nie znamy wszystkich praw, którymi rządzi się wszechświat, tak? Może właśnie kluczem do odkrycia tych zjawisk jest badanie ludzkiego umysłu, tak? Uważam, że klucz do tego tkwi właśnie w tych procentach, które dotychczas nie potrafimy wykorzystywać.
Interesuje się pan także zjawiskiem hipnozy oraz innymi fenomenami z pogranicza. Czy myśli pan, że nauka jest coraz bliżej wyjaśnienia tego rodzaju zjawisk? Bo przecież pojawia się wielu uczonych, którzy twierdzą, że zjawiska paranormalne mogą być wyjaśniane w oparciu chociażby o mechanikę kwantową. Czy sugeruje to, że rację ma Jackowski, mówiąc, że jasnowidzenia każdy może się nauczyć, bo każdy jest z nas takim właśnie potencjalnym ekstrasensem?
Tak, pan Jackowski bardzo często powtarza w swoich wystąpieniach, że tym zjawiskiem może dysponować każdy człowiek, tak? Że no jest to rodzaj talentu, który każdy człowiek może w sobie odkryć i w pewien sposób rozwinąć, tak? Oczywiście nie każdy będzie takim nadzwyczajnym jasnowidzem, też trzeba mieć pewne predyspozycje do tego, tak? No z tego, co pan Jackowski też wiele razy przedstawiał w swoich wypowiedziach, no to jest to coś, no to oczywiście nie udało się dotychczas wyjaśnić przez naukę, ale jest to jak najbardziej realne istnienie tego zjawiska.
Mhm. A co sądzi pan o wykorzystaniu hipnozy w chociażby postępowaniu sądowym? Bo wiemy, że miały miejsce takie przypadki, ale hipnoza jest często tutaj bardzo takim brana za kontrowersyjne źródło informacji, bo regresja hipnotyczna sprawia, że z jednej strony możemy cofnąć się do naszych wspomnień, ale utajonych na przykład pod wpływem traumy, ale z drugiej strony możemy stworzyć sobie zupełnie fałszywe wspomnienia. Jak pan spogląda na hipnozę z perspektywy osoby, która mogłaby wykorzystać potencjalnie te informacje do swojej pracy? Czy one byłyby wiarygodne?
Znaczy ogólnie, jeśli chodzi o polskie prawo, to nie istnieje coś takiego jak hipnoza, czyli na przykład ewentualnie zeznania świadka, czy jakieś innej osoby, które by padły podczas hipnozy, no nie mogłyby w żaden sposób stanowić dowodu, tak? Ale no wiem, że w historii polskich organów ścigania były takie próby przesłuchania świadka podczas hipnozy, tak? Z tym, że to odbywało się oczywiście nieoficjalnie i nie w ramach procesu, tak? Nie stanowiło to dowodu, ale informacje na pewno w jakiś sposób przyczyniło się do tego, że dane śledztwo można było posunąć do przodu, tak?
Mhm.
Na przykład hipnoza może być skuteczna, jeśli świadek czegoś nie pamięta, tak? Czyli że podczas hipnozy może sobie pewne zdarzenia przypomnieć. Tutaj bardzo dobrze się kilkukrotnie hipnoza sprawdzała. Także uważam, że hipnoza, jak zarówno korzystanie z takich osób jak pan Jackowski, który posiada pewne zdolności, pozytywnie można wykorzystać, tak? W pracach organów ścigania, bo takie osoby na pewno mogą pomóc, a nie zaszkodzić.
Ktoś chyba na świecie...
No nie ma nic do stracenia, tak? Nie ma nic do stracenia, czy policjant korzysta z takiej pomocy, czy nie, bo nie skorzysta, sprawy nie rozwiąże, a skorzystając może rozwiązać. Zawsze jest jakaś szansa, tak?
Ktoś na świecie chyba to już zauważył, bo mieliśmy przecież mnóstwo doniesień swego czasu o służbach specjalnych, które szkoliły swoich funkcjonariuszy, często nawet szkoliły szkoliły dzieci do tego, żeby dzięki widzeniu na odległość mogły dokonać jakichś rozpoznań szpiegowskich. Czy pana zdaniem prawdziwe, znaczy, czy pana zdaniem w doniesieniach o tym, że chociażby chińskie służby szkolą dzieci ze zdolnościami psi do właśnie działań w zakresie szpiegostwa, czy w tym tkwi jakieś ziarno prawdy? Bo to są bardzo ciekawe doniesienia, a my z drugiej strony przecież od CIA, czyli służby specjalnej, która inwestowała duże pieniądze w rozwój badań na psi, otrzymujemy informację, że to się jednak nie sprawdziło.
No ja dopuszczam taką myśl, jak najbardziej, że służby korzystają z takich osób. No też na pewno mają świadomość, że takie osoby istnieją, tak? I w jakiś sposób mogą pomóc w pracy wywiadowczej. Też na pewno były prowadzone takie eksperymenty. No, w niektórych przypadkach rzeczywiście te eksperymenty dowiodły, że takie osoby mogą pomóc w zasięgnięciu jakiejś informacji, tak? Na pewno też uważam osobiście, że służby mają świadomość, że to zjawisko jest jak najbardziej realne.
Mhm. Pan tutaj oprócz tych zainteresowań...
Mamy słuchacza na antenie, tak? Telefonicznego. Słuchamy. Halo, Radio Paranormalium, jesteśmy już na antenie.
Dobry wieczór, halo.
Dobry wieczór, jesteśmy już na antenie.
Z tej strony Jasnowski, Krzysztof. Ja słucham audycji, jadąc z Warszawy, halo.
Ale numer. Pozdrawiamy.
Dobry. Halo.
Słyszymy się cały czas, panie tak? Krzysztofie.
Słyszymy. Dobry wieczór. Jaskowski Krzysztof. Ja właśnie słucham tej audycji, jadę z Warszawy do domu. Pozdrawiam pana Janoszkę, który się mnie słyszy.
Dzień dobry, panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Witam wszystkich słuchaczy i Kukowe Radio. A właśnie dzisiaj je odkryłem, bo ktoś mi napisał, że jest audycja. Chciałem tylko pozdrowić, nie chcę się wtrącać w tę rozmowę. A panu Janoszkę chcę podziękować za cywilną odwagę, za to, co dla mnie zrobił i za to, że położył na salę nawet swoje bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o karierę w pracy. Mam nadzieję, że policja uszanuje to i potraktuje pana Krzysztofa Janoszkę jako człowieka rzetelnego z zachowaniem jak najbardziej. Tak właśnie się powinien policjant zachować. Bardzo panu dziękuję, panie Krzysztofie, jeszcze raz, bo już parę razy to robiłem, za trud, który pan włożył, własny wysiłek, mimo że w pewnym sensie odpychałem pana, żeby pan tego nie robił. Tam troszeczkę pana odradzałem. Pan mnie słyszy?
Tak, słyszę.
Tak.
Halo, słyszę, no, słychać pana.
To chciałem powiedzieć.
Dziękuję.
No, ja osobiście uważam, że nic
zrobił niespodziankę naszym słuchaczom.
Dziękuję, ja też niespodziankę, bo słucham tego wszystkiego. To co? Włączam mikrofon i słucham, o czym mówicie. Dalej.
Pozdrawiamy.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
Wszyscy za nie mówili i zauważyliście. To było dobre, nie spodziewałem się tego. O rany. Dobra sprawa. Pozdrawiamy pana Krzysztofa. Życzymy szerokiej drogi. Wracamy do drugiego pana Krzysztofa naszego. I chciałbym pana zapytać o... Jeszcze, no bo tutaj pan Jackowski wspomniał o takiej odwadze cywilnej, nie tylko w kwestii mówienia o nim i o tych zdolnościach, ale
ja,
też...
Ja osobiście uważam, że nic wielkiego nie zrobiłem, tylko przedstawiłem pewne fakty, tak, które mają pokrycie w prawdzie.
Mają, ale żyjemy w kraju, w jakim żyjemy i czasami mówienie o pewnych sprawach wprost jest może nie zawsze niebezpieczne, ale czasami można się narazić na ostracyzm. Ale pan zajmuje się oprócz tutaj kwestii jasnowidzenia, oprócz kwestii Krzysztofa Jackowskiego, oprócz innych spraw, także takimi kwestiami, które są dość, powiedziałbym, problematyczne. Jedną z nich jest handel dziećmi. Jak ten proceder wygląda w naszym kraju? Bo trudno uwierzyć, że w środku Europy coś takiego się dzieje. A dzieje się?
Tak, przygotowywałem nawet na ten temat pracę badawczą, przeprowadzałem badania. No może w Polsce nie ma to takiego wymiaru jak za granicą, ale też dochodzi do handlu ludźmi. Najczęściej tu chodzi o kobiety, tak, które są wywożone za granicę, na przykład w celu świadczenia przymusowych usług seksualnych. Też są przypadki handlu organami, chociaż tu też bardziej dochodzi do tego za granicą niż w Polsce. W Polsce nie słyszałem o przypadku, żeby na przykład ktoś przymusowo komuś przeszczepił jakiś organ, ale to się dzieje zarówno w Polsce, jak i za granicą. No też ważnym problemem jest handel dziećmi, tak? Gdzie dzieci są sprzedawane za granicę, dochodzi czasami też do nielegalnej adopcji, zresztą też na pewno wiele osób spotkało się z takimi ogłoszeniami gdzieś na internecie, że ktoś tam sprzeda swoje dziecko za jakąś kwotę, tak? Co też oczywiście jest karane, bo nie można czegoś takiego robić, tak? No ale jest to problem dosyć duży, jest to problem, tak de facto opinia publiczna i ludzi nauki niedawno się zainteresowali tym problemem, bo wcześniej tak głośno nie było o handlu ludźmi, tak? Zarówno o handlu ludźmi, jak i o handlu dziećmi. Także jest to na pewno problem poważny, problem, z którym cały czas walczą organy ścigania i problem cały czas istnieje.
Czy to jest problem wstydliwy, jakieś zagadnienie wstydliwe dla polskich mediów, bo dla policji policja zapewne o tym wie, ale my tutaj rzadko się dowiadujemy o czymś tak szokującym, czasami pojawiają się jakieś przecieki, ale prawda jest taka, że chyba informacje na ten temat krążą w jakimś drugim odbiegu. Nie ma pan takiego wrażenia?
Znaczy dużo na pewno jest informacji nieprawdziwych i zniekształconych, tak, na przykład, że tam kiedyś znaleźli jakieś ciało, które nie miało organów, że jakiś samochód jeździł i porywał dzieci, tak, które potem się nigdy nie znalazły. Na pewno trzeba do tego podchodzić z pewnym dystansem i sceptycyzmem. Nie należy żadnej informacji, które współczesne media podają społeczeństwu, nie należy traktować jako pewnik, tak? Należy każdą informację weryfikować.
Mhm.
Ale ogólnie polska policja dobrze sobie radzi z tym problemem, bo na każdym szczeblu wojewódzkim funkcjonują specjalne wydziały, tak, które się zajmują handlem ludźmi, też w Centralnym Biurze Śledczym, także policja w miarę dobrze sobie z tym problemem radzi w Polsce.
Mhm. Powróćmy do Jackowskiego Krzysztofa i jego zdolności. Ja tutaj, zajmując się publicystyką na ten temat od wielu lat, także w Nieznanym Świecie, który na pewno tutaj jest panu Krzysztofowi znany, bardzo dobrze, tutaj się uśmiecham pod nosem, odnoszę takie wrażenie, bo ja śledzę różnego rodzaju komentarze i czasami jest tak, że zalew tego hejtu jednak jest na ten temat. Tak samo było, nie oszukujmy się, z ojcem Klimuszką. Niewiele osób pamięta, że on się też borykał z różnego rodzaju oskarżeniami, często bardzo takimi niewybrednymi komentarzami. Czy my docenimy to, co robi Jackowski dopiero za jakiś czas? Bo na razie to wydaje mi się, że brakuje w Polsce osoby, która mogłaby ocenić jego fenomen. No bo pan to zrobił, nie oszukujmy się, pan się nie podjął pracy dziennikarskiej, tylko takiego dziennikarstwa śledczego na pograniczu z próbą analizy naukowej, bo też nie mieliśmy może dostatecznych materiałów do tego, żeby przeprowadzić w sprawie tych śledztw analizę naukową, tak? Bo tam brakowało na przykład, znaczy policja chyba by nie potwierdziła, nie dopuściłaby do tego, żeby...
No też tu jest problem, tak? Bo nie każda osoba z zewnątrz nie otrzyma dostępu do wszystkich materiałów, tak? Bo policja najczęściej korzysta na etapie działań operacyjnych pomocy pana Jackowskiego, także
no właśnie,
na pewno żadna osoba z zewnątrz do tych notatek dostępu nie dostanie.
Pan wykonał świetną robotę, której efekty można sobie oczywiście, z której efektami można się zapoznać w książce, ale wydaje mi się, że cały czas brakuje osób, które mają odpowiedni warsztat, mają odpowiednie warunki do tego, żeby jednak potwierdzić tą zdolności CEO Krzysztofa Jackowskiego, jakiekolwiek one są. Przecież facet się z tym nie kryje, mówi wprost, że chyba by się na to zgodził, podejrzewam. jeżeli bym
tak, ale też proszę zwrócić uwagę, że wiele naukowców nie chce w ogóle się zajmować tym zjawiskiem i osobą pana Jackowskiego, dlatego że mówią, nie podając oczywiście żadnych argumentów sensownych, tak? Nie chcą tego badać, bo stwierdzą od razu z góry, że to nie istnieje, nie wierzą w to, że to zjawisko może być realne, tak? No i każda osoba, która gdzieś tam funkcjonuje w życiu publicznym, ma swoich wrogów, jak i zwolenników, tak? Ma tak zwanych hejterów. Tylko też proszę zwrócić uwagę, że ta fala hejtu jest z reguły bezzasadna. No tam nie padają żadne sensowne argumenty, tylko stek wyzwisk wobec pana Jackowskiego i tym podobne, tak? Ochrzczaty, oszust, a no nie uzasadniają swojej wypowiedzi, swojego zdania, tylko no jest to taki pusty słowotok jak dla mnie, tak?
Ewentualnie pojawiają się te informacje pod tymi materiałami, które są w jakiś sposób nakierowane, bo to wspominaliśmy na początku właśnie o tych próbach, kiedy dziennikarze na przykład wycinają z tej jego wypowiedzi coś, czego on mógł wcale nie powiedzieć. To jest niestety coś powszechnego w tym zawodzie. Nie oszukujmy się, że tak jest. Ale jeszcze jedna rzecz, bo jeżeli spojrzymy na tutaj ekstrasensów na świecie, tutaj nie chcę oczywiście że tak powiem płucować, ale jeżeli spojrzymy na ekstrasensów na świecie i spojrzymy na Krzysztofa Jackowskiego, to jednak okaże się, że facet jest no, poważnym gościem w stosunku do mediów, do jasnowidzów, którzy działają na Zachodzie i którzy twierdzą, że współpracują z policją. Bo jakkolwiek on tego nie robi, jest w miarę otwarty, nie tworzy wokół siebie chyba żadnych teatrzyków i nie robi tego aż tak po publiku, jak robią to tam. Ja odnoszę takie wrażenie, bo kiedy się przyjrzałem tym wszystkim programom o mediach z Rosji czy ze Stanów, to ja się przeraziłem. I tutaj mamy w Polsce faceta, który robi coś takiego i jest w tym szczery, a uwaga zwracana jest na jakiś, nie powiedziałbym, nie chcę mówić, ale szarlatanów. Troszeczkę mnie to wszystko niepokoi, że w Polsce jest właśnie tak, że dysponujemy materiałem, materiałem, no nie chcę tutaj oczywiście obrażać pana Jackowskiego, ale dysponujemy ekstrasensem o niezwykłych zdolnościach, który się może nie powtórzyć w ciągu następnych kilkudziesięciu lat. I naukowcy mają to gdzieś, tak? Nie wiem, na co oni czekają. Ja nie jestem naukowcem. No
tak, dokładnie.
Moja opinia...
To, co wyróżnia pana Jackowskiego, to jest ta dokumentacja, tak, którą udało mu się zgromadzić i która no, w bezsporny sposób potwierdza te jego przypadki rozwiązanych spraw kryminalnych, tak, i nie tylko, no bo tych osiągnięć ma bardzo dużo. Kilkaset, jak nie kilka tysięcy.
Nasza opinia w tej sprawie jako publicystów, dziennikarzy nie jest wiążąca, bo nie jesteśmy naukowcami, ale przecież jest środowisko badawcze, które mogłoby to zrobić. Nie wiem, na co oni czekają, bo na pewno oni wiedzą. Pan powiedział, że oni już próbowali takich spotkań, ale nikt się nie pokusił o jakieś opracowanie. Cały czas znaczy, co czekamy i zachęcamy ich do tego, żeby ruszyli się troszeczkę, bo no, rzeczywiście no, ekstrasensi nie rodzą się co dzień. Tak?
Dokładnie. No i aż samo się prosi, tak, i postać pana Jackowskiego i te przypadki, aż samo się prosi o jakąś publikację taką naukową, tak, gdzie mogłaby być zawarta próba wyjaśnienia tego, tak, zjawiska.
No przecież tych kilkadziesiąt dyplomów to chyba nie wzięły się znikąd. To też nie możemy...
No dokładnie.
Nawet jeżeli jesteśmy sceptykami, powiedzmy racjonalistami, to powinniśmy wziąć to pod uwagę, że tego nie wystawiło, nie wiem.
No tak, i każdy sceptycyzm też trzeba jakoś uzasadnić, a nie stwierdzać cały czas nie, bo nie, no bo to jest żaden sceptycyzm, tak, tylko zwykła ignorancja jak dla mnie.
No tak. No, także powoli kończymy wątek Krzysztofa Jackowskiego z tego względu, że wiele innych informacji, wiele innych rzeczy znajdziecie Państwo w książce pana Janoszki pod tytułem Jasnowidz na policyjnym etacie, dostępnej w Księgarni Nieznanego Świata. Ale jeszcze takie, bo tutaj się pojawiają oczywiście pytania na czacie, ale większość z nich już w jakiś sposób została zadana. Ale jest jeszcze jedno pytanie takie bardziej do pana związane z takimi niezwykłymi sprawami w polskiej policji, bo my kiedyś zrobiliśmy taki program w Radiu Paranormalium poświęcony nietypowym zaginięciom. Akurat w Stanach Zjednoczonych tam był taki facet, nazywa się Paul Ides, który napisał książkę o dziwnych zaginięciach takich, które nie mają żadnego wyjaśnienia. I teraz pytanie, czy w Polsce rzeczywiście, czy w Polsce również dochodzi do takich przypadków zaginięć, które trudno wyjaśnić, które nie mają żadnego racjonalnego wyjaśnienia, tak jeżeli się im przyjrzy. I czy te sprawy, kiedy ludzie giną bez śladu, to nie są czasem miejskie legendy?
No, takie przypadki na pewno istnieją w polskiej historii wymiaru sprawiedliwości czy tam organów ścigania, ale no, też proszę pamiętać, że niektóre niewyjaśnione zaginięcia można czasami w prozaiczny sposób wyjaśnić, na przykład nieszczęśliwym wypadkiem lub zabójstwem, które nie zostało wykryte, tak, bo gdzieś sprawca tak ukrył zwłoki, że w żaden sposób policja nie mogła dojść do tego, gdzie się one znajdują, chociaż to są też takie przypadki, w których na przykład policja nie miała żadnego punktu zaczepienia, tak? W żaden sposób też rodzina nie mogła wyjaśnić, co się z daną osobą stało, tak?
No właśnie, chodzi mi o pana
opinię. Domu i nigdy nie wróciła, tak?
Chodzi mi o pana opinię jako policjanta, jak podchodzi do tego typu spraw, bo u nas przez media się co jakiś czas powtarzają, przesuwają się sprawy tajemniczych zaginięć. Mieliśmy Ewę Tylman, mieliśmy Iwonę Wieczorek, teraz mamy Piotra Kijankę. Tak naprawdę ludzie się troszeczkę z tym oswoili, ale są rzekomo takie sprawy, które są zupełnie inne, w których już trudno o takie racjonalne wyjaśnienie, jak pan powiedział, że wyszedł z domu i nie wrócił. Ja pamiętam, bo ja jestem... bardzo mnie interesują takie sprawy. Jestem wiernym widzem tego programu, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Pamiętam, że tam były przedstawione takie przypadki, że ktoś po prostu wychodził z domu i nie wracał, albo był widziany po prostu ostatni raz kilka metrów wokół domu i zniknął, i przepadł. Pamiętam, że był taki przypadek, niestety nie pamiętam skąd, z pewnym starszym panem. No ale zdarzały się oczywiście historie, które w jakiś sposób można wyjaśnić tym, że ktoś znika nieprzypadkowo, albo skutek nieszczęścia.
Tak, na przykład ma dość dotychczasowego życia i wyjeżdża gdzieś za granicę, nie informując o tym członków swojej rodziny, tak?
Czy spotkał się pan w swojej pracy zawodowej z takimi przypadkami, w których tego oparcia nie było, w których ktoś po prostu znikał jak kamfora i nie miał ku temu żadnych powodów?
No, to o takich przypadkach słyszałem. Nie jednym nawet takim przypadku, tak, że osoba pojechała do pracy oczywiście nie dotarła i zero kontaktu ani z rodziną, ani ze znajomymi, tak, i no do dzisiaj tak de facto policji się nie udało ustalić, co się z taką osobą stało, więc tylko nie dopatrywałbym się tutaj jakichś takich rzeczy nadprzyrodzonych, tak, bo no większość tych spraw uważam, że można by wyjaśnić w taki sposób prozaiczny, tak? Albo dana osoba wyjechała gdzieś za granicę, nie kontaktuje się z rodziną, albo padła ofiarą przestępstwa, albo padła ofiarą nieszczęśliwego wypadku, tak?
Panie Krzysztofie, my nie zatrzymujemy pana, bo wiemy, że jeszcze dzisiaj czeka na pana służba nocna. Także dziękujemy za wizytę w Radiu Paranormalium. Dziękujemy za to, że zechciał się pan z nami podzielić swoimi wnioskami na temat różnego rodzaju zdarzeń i spraw, szczególnie tych związanych z postacią Krzysztofa Jackowskiego. Wszystkich zainteresowanych pana książką odsyłamy oczywiście do księgarni, odsyłamy do sklepu Nieznanego Świata, gdzie można tą książkę nabyć. No i cóż, życzymy dalszej owocnej pracy, życzymy odkrywania tajemnic. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy na antenie Radia Paranormalium oraz Łamów Nieznanego Świata. Pozdrawiam pana serdecznie i życzę dobrej nocy. Pozdrawiam też pana Krzysztofa Jackowskiego, który pewnie teraz gdzieś jest w drodze do domu. No i cóż, Marku, a co w Radiu Paranormalium za tydzień?
No w Radiu Paranormalium za tydzień ponad wszelką wątpliwość powracają debaty ufologiczne online. W kolejnej debacie liczymy na to, że wspomoże nas swoim wkładem Damian Trela. A jaki będzie temat, to już pytanie do ciebie.
Tak, ostatnio nam nie idzie z wymyślaniem tych tematów, dlatego że jakoś wszyscy są zajęci i zawsze nam coś wypada, ale podejrzewam, że będzie to temat związany z Polską, z masowymi przelotami UFO nad naszym krajem, które były, no, nie oszukujmy się, specjalnością przez kilka dekad. No ale o tym więcej za tydzień. Dziękujemy wam za te kilkadziesiąt minut w sumie wspólnej, ale bardzo ciekawej audycji.
Mam nadzieję, ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dobranoc.
Dobranoc.
Mam nadzieję, Marku, że uda nam się jeszcze kiedyś rozwinąć niektóre z tych tematów. Może uda nam się zaprosić pana Jackowskiego nawet, chociaż wiem, że on nie ma czasu i szczerze mówiąc to nawet rozumiem, bo no rozumiem to, no, po prostu. Jeżeli się ma tyle osób na głowie i tyle osób, które chcą się czegoś dowiedzieć o swoich bliskich, to też pewnie musi być w jakiś sposób frustrujące. Interesuje mnie w ogóle zagadnienie obecności jasnowidzów w polskiej policji, bo wiemy, że to nie jest pierwszy przypadek, kiedy ekstrasens jest wykorzystywany do tego typu działań. Kiedyś w Nieznanym Świecie, ale to bardzo, bardzo dawno temu, pojawiła się taka nawet, nie wiem jak to nazwać, ale taki cykl publikacji pewnej ekstrasenski kobiety dysponującej zdolnościami paranormalnymi związane właśnie z jej współpracą z policją. To było, nie chcę skłamać, serio, ale jakieś 15 lat temu. To były bardzo ciekawe publikacje, bardzo obszerne. No, trzeba by mocno pogrzebać w archiwum Nieznanego Świata, żeby sobie tamte sprawy przypomnieć. Ja jeszcze chciałbym podziękować tym wszystkim osobom, które wysyłają do nas swoje relacje. My mamy też sporo na głowie i nie zawsze możemy się tak szybko odezwać, ale dziękujemy, że to robicie, dlatego że no, to jest dla nas bardzo ważne. To z jednej strony pokazuje, że nasza robota ma jakiś skutek w tym, że ktoś do nas zgłasza jakieś swoje przeżycia, często niewyjaśnione, często znajdujące wyjaśnienie, ale oczywiście wtedy staramy się w jakiś sposób odpowiadać. My cały czas z Ilveliosem próbujemy zorganizować audycję z relacjami osób, prawda? To kiedyś nadejdzie.
Tak, kiedyś to na pewno nadejdzie, natomiast nie chcemy podawać konkretnego terminu już teraz, bowiem rok temu, 1 stycznia, jak pamiętasz, próbowaliśmy taką audycję nadać. Potem, no, cóż, niestety się nie powiodło. Potem przez kilka miesięcy niektórzy w dosyć nawet wulgarny, trzeba powiedzieć, sposób pytali, kiedy wreszcie ta audycja się odbędzie, także nie podajemy no, konkretnego
się,
terminu, podamy go jak
odbyła,
już będzie
to
wiadomo.
Dym już wtedy. Tutaj Zeus się pyta, co za tydzień w Radiu Paranormalium. Za tydzień prawdopodobnie będą przypadki masowych przelotów UFO nad Polską albo masowych obserwacji, dlatego że to są paradoksalnie dwa różne, ale blisko związane zagadnienia. Masowe przeloty, czyli te obserwacje, kiedy widziano kilka obiektów przelatujących nad dużym obszarem i świadków było dużo, a masowe obserwacje to kiedy jeden obiekt był na przykład widziany w wiszący nad miastem i tak dalej, i tak dalej. O tym się będziemy jeszcze, nad tym będziemy debatować za tydzień, mam nadzieję. Tutaj jeszcze zachęcamy was do wysyłania do nas swoich propozycji odnośnie audycji, dlatego że nie oszukujmy się, my się zbliżamy gdzieś tam do setnego wydania debat ufologicznych i powoli nam się, no może temat nam się może nie wyczerpuje, ale nie jest to też studnia bez dna i my czasami po prostu naturalnie odnosimy się do rzeczy, które już były. Nie da się ukryć, że temat pala astronautyki to żeśmy już dawno wyczerpali, ale to już zupełnie inna sprawa. Dziękuję wam wszystkim za dzisiejszą krótką, ale bardzo owocną audycję z udziałem niespodziewanego gościa. No i cóż, zapraszam do Radia Paranormalium za tydzień.
A mówił te słowa do państwa współprowadzący debaty w Radiu Paranormalium, zastępca redaktora naczelnego Niesanego Świata, Piotr Cielebiaś. Dzięki jeszcze raz, Piotrze. Bez ciebie tych audycji na pewno by nie było.
Pozdrawiam i zapraszam do lektury Nieznanego Świata. Cześć.
A audycję od strony technicznej, jak zawsze, obsługiwał Marek Sękiewelius, Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnej debacie, tym razem ufologicznej, już za tydzień.
Byłeś świadkiem zagadkowego zjawiska? Jeśli tak, poinformuj nas o tym już dziś. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Nasze kontakty to... Numer gadu gadu 36 08 80 02 36 08 80 02 Numer telefonu 32 746 00 08 32 746 00 08 E-mail radio@paranormalium.pl radio@paranormalium.pl oraz Skype radio.paranormalium.pl. Czekamy na twoją relację. Na życzenie świadka zapewniamy pełną anonimowość.
Mówią, że włączyć radio jest bardzo łatwo. No tylko, że z wyłączeniem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej.
Posłuchaj Nieznanego. Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl.
Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl.
Mówią, że wejść do archiwum jest bardzo łatwo. No tylko, że z powrotem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej.
Archiwum Radia Paranormalium. www.paranormalium.pl.
Archiwum Radia Paranormalium.
Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie.
Dziesiątki gigabajtów wciągających paranormalnych MP3-ek czekają na ciebie.
Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy.
Dziel się nagraniami ze swoimi znajomymi i pokaż im prawdę, o której boją się nawet pomyśleć.
Archiwum audycji Radia Paranormalium. www.paranormalium.pl. Koniecznie również sprawdź naszą oficjalną aplikację na Androida i Windows Phone.
Dwa miesiące temu był trop prowadzący do pewnego radia, że ktoś on tam słyszał podobno. Jednak potem okazało się, że to radio istnieje tylko w internecie.
Radio Paranormalium. Paranormalny głos w twoim domu. www.paranormalium.pl.
Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl.